Księga Sędziów, 8 rozdział. Słuchajcie, przeczytamy końcówkę. Co prawda czytaliśmy to już tydzień temu, ale jeszcze raz przeczytamy. Gedeon miał 70 własnych synów.
Ha. Ile?
70.
Produktywny chłop.
Bardzo. No właśnie. Ponoć są tacy w Niemczech, którzy niemalże dochodzą do tego poziomu. Ponieważ miał wiele żon. I słuchajcie, o tym mówiliśmy, ale krótko przypomnę. Co prawda w Starym Przymierzu wielożeństwo nie było zabronione, ale z drugiej strony pamiętamy, że przynajmniej w stosunku do panujących, do królów, Pan Bóg mówi, żeby nie mnożyli sobie trzech rzeczy. Po pierwsze żon. Czyli wielożeństwo, zwłaszcza królów, było
niemile widziane.
Gdzieś u Mojżesza. Ale to ja tak z głowy teraz to nie wy tego. Możecie sobie wygooglować w domu. Druga rzecz, koni. Czyli generalnie rzecz biorąc, przynajmniej w Izraelu, Izrael nie miał nigdy być agresywnym imperium. Bo ogólnie rzecz biorąc, to oni mieli sobie zająć tą ziemię, którą Pan Bóg im dał. Oczywiście w tym przypadku mieli wygnać, tudzież zlikwidować, jak to się ładnie mówi, mieszkańców, co im się nie za bardzo udało. Ale mniej więcej te granice, jakie osiągnęli w czasach pod koniec panowania Dawida, to było to, czym mieli się zadowolić. Nie? Więc nie miało to być państwo agresywne, które najeżdża swoich sąsiadów i poszerza non-stop swoje terytorium. A po trzecie, miało nie mnożyć złota. Czyli król nie powinien iść po władzę po to, żeby się wzbogacić. I nawet jeśli ta władza miała mu dawać możliwość do tego, żeby się wzbogacić, to raczej powinien przeznaczyć swój czas, swoje zdolności do pracy dla, jak to się ładnie mówi, dobra
społeczeństwa
wspólnego, niż dla własnego. Nie? Innymi słowy, nie powinien to być po prostu dorobkiewicz. Nie? To były te trzy jakby podstawowe zasady, które obowiązywały.
Ale to z automatu nie było tak, że on i tak mieszkał w pałacu?
No dobrze, ale wiesz, mieszkanie w pałacu to niekoniecznie można utożsamiać z dążeniem do robienia się, no bo ten Dawid zbudował pałac, no i oni sobie potem już tak mieszkali w tych pałacach, nie? No król moim zdaniem nie powinien mieszkać gdzieś w jakiejś budce na działkach, nie? Co prawda niektórzy by powiedzieli, o jaki fajny, skromny, ale moim zdaniem to był przejaw totalnej głupoty, nie? Po pierwsze, że no król powinien mieć w miarę komfortowe warunki życia, no bo wykonuje kupę odpowiedzialnej roboty, nie? Więc on nie powinien, nie wiem, okien sobie myć co piątek, ani może innych rzeczy też robić, no bo szkoda jego czasu, nie? Na to. A dwa, no król jednak powinien, ze względu na to, że król potencjalnie jest
przedstawicielem państwa.
To raz, ale dwa, mi chodzi o jego osobiste bezpieczeństwo, nie? Bo ostatnio gdzieś tam są na Facebooku jakieś memy, że tam jakiś austriacki, nie wiadomo kto, cesarz czy ktoś inny, to sobie tramwajem do pracy jeździ. Nie wiem, na ile to jest rzeczywiście, a na ile to jest tak zwany fake, ale z drugiej strony, no słuchajcie, głowa państwa zawsze potencjalnie jest większe prawdopodobieństwo, że stanie się celem zamachu. I w Polsce to też mieliśmy. Nie? I w Norwegii, i w Polsce też. Nie? Nasi bracia prawosławni ze wschodu Piłsudskiego chcieli nam ukatrupić przed wojną. Zresztą, który to był prezydent, który został? Narutowicz został zabity, to już przez naszego rodzimego terrorystę, czy jak go tam, czy wyzwoliciela, rewolucjonistę. Więc no, generalnie rzecz biorąc, no, powinien żyć w takim miejscu, któremu zapewni jakieś tam minimum bezpieczeństwa i komfortu. Dobra, ale słuchajcie, no właśnie, nie? Dlaczego on chciał mieć tych 70 synów? Znaczy chciał, tak wyszło mu, nie? Przy czym liczba 70, jak już mówiliśmy tydzień temu, to jest też liczba, która się pojawia gdzieś w Księdze już Rodzaju jako liczba, mamy listę 70 narodów, nie? Ta liczba 70 ogólnie rzecz biorąc symbolizowała narody świata. To była jakaś taka pełnia. 70 byków było składanych w dzień pojednania jako ofiara za narody. Więc widać było, że ten Gedeon, no niby był skromny facet, ale tak nie do końca.
A ile córek, to jeszcze nie mówią?
Nie mówią. Także jego nałożnica mieszkająca w Sychem urodziła mu syna. I słuchajcie, dobra. Nazwał mu imię Abimelek. Wiecie, co to znaczy Abimelek po hebrajsku? Abi, z czym wam się kojarzy Abi? Z Abramem, nie? Abram, potem był Abraham, to oznaczyło ojciec wielu, a potem oznaczyło ojciec mnóstwa. Abe, to jest ojciec, nie? Dlatego Jezus mówi, że mamy się modlić do Boga Abba. Melek z kolei to oznacza król, czyli Abimelek, mój ojciec jest królem. Przy czym to nie Abimelek sobie wybrał takie imię, ale to Gedeon mu nadał swojemu synowi imię, mój ojciec jest królem. Pytanie, o którym ojcu myślał, kiedy mówił, ale słuchajcie, to jest kolejna wskazówka na to, że Gedeon co prawda nigdy nie zgodził się na to, żeby być królem oficjalnie, ale miał ambicje chłop. Niestety, nie? I wcześniej, tydzień temu mówiliśmy też o tym fragmencie, gdzie on sobie zrobił efod. Niestety ten efod, który zwykle był ubiorem arcykapłana, nie? Który on nosił w czasie różnych tam ceremonii. No, Gedeon nie powinien takich rzeczy robić, nie? Mówiliśmy też o tym, że niestety ten efod stał...
Kamieniami, tak?
Takie na ramienniki, kamienie i tak dalej, nie? Tu na ramionach miało wypisane tam 12 imion tych synów Jakuba. Czy 12 plemion. W każdym razie to doprowadziło do sytuacji podobnej do sytuacji ze Złotym Cielcem, nie? Ze względu na to, że to było jednak pomieszanie tego biblijnego, nazwijmy to, mojżeszowego porządku religijnego czy kultowego z jakimiś domieszkami, które raczej były zaczerpnięte z innych źródeł.
Ale co, oddawał cześć obcym bogom? Nie.
Nie. No tak samo jak przy okazji Złotego Cielca, nie? On nie służył temu, żeby oddawać cześć obcym bogom, ale no, to było oddawanie Bogu czci w sposób, który Pan Bogu najwyraźniej się nie podobał. Dobra. Abimelek. Gedeon, syn Joasza, zmarł w szczęśliwej starości i został pochowany w grobie Joasza, swego ojca, w Ofrze Abiezera. Po śmierci Gedeona Izraelici znowu zaczęli uprawiać nierząd z Baalami i ustanowili sobie Baal-Berita jako Boga. Nie pamiętali o Panu Bogu swoim, który wybawił ich z ręki wszystkich okolicznych nieprzyjaciół. Nie okazywali także życzliwości domowi Jerubbaala, to jest Gedeona, za wszystkie dobrodziejstwa, które wyświadczył Izraelowi. Czyli znów mamy do czynienia z krótką pamięcią generalnie rzecz biorąc, nie? Bo to nie jest pierwszy raz, kiedy takie rzeczy się dzieją, nie? Cykl się powtarza. Zaczynają dobrze, potem jak już osiągną pewne sukcesy, osiadają na laurach, potem niestety zaczynają coraz bardziej zbliżać się do tych kananejskich ludów, zwłaszcza na początku w sferze kultu, ale wiadomo, że to prędzej czy później prowadzi do przejęcia też ich kultury. No i na koniec stają się, Pan Bóg pozwala im doświadczyć coraz pełniej i pełniej wszelkich dobrodziejstw tych pogańskich, nie tylko religii, ale właśnie kultury już w tym momencie. I po raz kolejny tak się dzieje i to jest ciekawe, nie? Że oni nawet zapomnieli o tym, co Gedeon dla nich zrobił. A pamiętamy o tym, że no, historia Gedeona zaczyna się od tego, że chłopaki muszą gdzieś tam w jaskiniach nawet młódzkę robić. Takich gnębią ci Midianczycy, nie? Niestety. Ale to jest stała historia, to nie jest tylko Księga Sędziów, nie? Non-stop to jest nasz problem, że bardzo szybko zapominamy. No i znów ten schemat się zaczyna, czy cykl się powtarza. Ustanowili sobie Baal-Berita jako Boga. Nie, to nie chodziło o to, że oni całkowicie odrzucili wiarę w Boga prawdziwego, nie, ale gdzieś tam sobie dołączyli. Tak jak... Dobra, ostatnio o tym mówiliśmy, więc nie będziemy powtarzać.
Ostatnio.
O Pachamamie rozmawialiśmy tydzień temu.
Pachamamie?
Tak, Pachamamie. Ha. 9 rozdział, 1 werset. pierwsze trzy przeczytam. Abimelek, syn Jerubbaala, czyli Gedeona, poszedł do Sychem, czyli tam, gdzie mieszkała jedna z nałożnic Gedeona, do braci swojej matki. Powiedział do nich i do całego rodu matki: spytajcie proszę wszystkich możnych Sychem, co będzie dla was lepsze, aby panowało nad wami wszystkich 70 synów Jerubbaala, czy aby panował nad wami jeden człowiek. O czym tu jest mowa? Dlaczego panowanie jednego człowieka byłoby lepsze od panowania 70?
Bo nie byłoby rozbicia dzielnicowego.
A, czyli silna centralna władza. Jest z definicji lepsza.
Oczywiście, że tak.
No ale póki co w okresie sędziów, a to jest 400 lat z grubsza, nie, od zajęcia Kanaanu do powołania pierwszego króla, to był system, który Pan Bóg im wymyślił, nie? 12 plemion i to była, ja nie wiem, czy nawet ich związek można było nazwać konfederacją, nie? Ze względu na to, że każde plemion swoim życiem żyło. Jedyną rzeczą, która ich spajała, to był kult, nie? Jedna wiara. To było coś, co ich spajało. Ze względu na to, że nawet ci sędziowie, którzy się pojawiają w tej księdze, to oni często nie operują na terytorium całym Izraela, ale gdzieś tam albo na południu, albo na północy. Nie, no mamy tak, w księdze sędziów.
Czasami ali się jako jeden naród, tak?
No, to pytanie, czy jako jeden naród, nie? W jakim sensie jako jeden naród? Bo naród możemy w różny sposób definiować. W pewnym sensie my, Czesi i Słowacy, też jesteśmy jednym narodem, nie?
No to nie było tak bardziej jak miasta?
Jak plemiona.
To było 12 plemion, które mówiły z tym samym językiem.
No to tak samo byśmy mówili, no,
czyli tak
Polacy,
jak...
tu są Poznaniacy, tam są Wrocławianie.
No ale tysiąc lat temu dokładnie tak było, nie? Byli Wielkopolanie, Małopolanie, Średniopolanie, no, Czechopolanie, Polacy, Słowakopolanie. Wszyscy mówili... Kto?
Ślązacy.
Ślązakopolanie, nie? Wszyscy mówili mniej więcej tym samym językiem. Mogli się dogadać, nie? To były różnice bardziej w gwarze czy w narzeczu. Wszyscy wyznawali tę samą wiarę, więc to tylko ze względu na pewne czynniki historyczne te wszystkie plemiona się nie zjednoczyły razem i nie mamy jednego dużego, porządnego zachodniosłowiańskiego państwa, nie? Ale jesteśmy podzieleni. I taka była sytuacja w tamtych czasach.
Postępem generalnie, patrząc w historię, była centralizacja zawsze, nie? Władzy.
Komunista, normalnie. Komunista, no trudno.
Co?
Stalin też mówił, że centralizacja jest.
Władzy,
Putin tak samo powtarza, że centralizacja jest.
No, zaraz, no ale.
Verhoeven,
no,
Junkers.
Jaki komunista, jeżeli na przykład. Jak. No nie, ja mówię o jednym narodzie, tak?
Nie, bo Grzegorz mówi, że po prostu, że w historii było tak, że ta władza się centralizowała na z tych plemion.
A to słuchajcie, to różnie to bywało, nie? Ze względu na to, że rzeczywiście nawet w historii Izraela, nawet w historii Starego Testamentu widzimy pewien rozwój, nie? Ale znów na tym etapie oni żyli sobie jako plemiona, 12 plemion i byłoby im bardzo dobrze. Oni nie potrzebowali żadnego króla, ze względu na to, że wszystkie inne narody były równie rozdrobnione jak oni. To nie było jeszcze czas wielkich imperiów, nie? I problemem i sposobem na rozwiązanie ich problemów nie była centralizacja władzy, jak za Ludwika XIV albo coś w tym stylu, czy za któregoś z Habsburgów, ale posłuszeństwo Bogu. To było jedyne rozwiązanie ich problemów, nie? Ze względu na to, że to, czego oni doświadczają ze względu na odstępstwo od Boga, nie ze względu na brak władzy centralnej. Potem, co prawda, przychodzi epoka królów, a potem przychodzi epoka imperiów, gdzie Izrael niestety znika. Nie? Ale zwróćcie uwagę na to, że ostatnie z imperiów, o których czytamy w Biblii, Imperium Rzymskie, z grubsza 400 lat później, nie, po Chrystusie, no to 300 lat, ale 400 lat po Chrystusie ono zaczyna się rozpadać, likwidować i znów jest rozdrobnienie. Nie?
No ale dlaczego? Dlatego, że to chrześcijaństwo rozmydlili. To nie było takie chrześcijaństwo prawdziwe, tylko to było...
Tak, ale mi chodzi o to, że ten schemat wskazuje na to, że niekoniecznie należy stwierdzić, że postępująca centralizacja jest tym, do czego my powinniśmy dążyć.
No, być może, ale czy to nie jest jeszcze trochę tak, że jeżeli te plemiona, każdy sobie rzepkę skrobie, to też nie sprzyjało bałwochwalstwu, a jednak ta centralizacja, na przykład ten jeden król,
no tak, tylko że
sprzyjał właśnie jednej religii.
Ale, ale Grzegorz, potem mamy epokę królów.
Jeden papież, to przecież...
Jedna pachamama. Ale potem mamy epokę królów i niestety to tak jest, że w tej epoce królów to wcale im ani lepiej się nie żyło, tak ogólnie rzecz biorąc, patrząc na te kilka wieków, nie? Ani też wcale nie było tak, że oni byli bardziej wierni Bogu. Ze względu na to, że w Izraelu, a później po podziale, to w tym południowym Izraelu, który nastąpił bardzo szybko, nie? Podział na północ i południe. Na południu, po Salomonie, średnio co drugi król był pobożnym królem, a co drugi był bałwochwalcem. Na północy nie ma pobożnych królów, w sensie służących wiernie prawdziwym Bogu, ale tam jest postępujące coraz bardziej bałwochwalstwo, które zmierza nawet do tego momentu, że oni zaczynają, tak jak okoliczni poganie, składać ofiary z dzieci. Nie? Także centralizacja... Możemy rozmawiać o plusach i minusach centralizacji, ale moim zdaniem to nie jest tak, jak mówi Abimelek, że centralizacja jest z definicji lepsza i jest rozwiązanie problemu, ze względu na to, że przed chwilą czytaliśmy, co jest problemem. Nie? A poza tym to nie był jeszcze moment, w którym Pan Bóg chciałby, żeby oni mieli króla.
Nie? No ale co sprawiało, że te ludy, czy tam te plemiona, dla nich ta wiara w obcych bogów stawała się taka atrakcyjna? Co ci bogowie dawali im więcej, nie wiem, powodzenia, czy bogactwa, czy nie wiem czego, niż sam Pan Bóg?
Wiesz co, to mogło być kilka czynników, ale w pewnym sensie łatwiej się żyje bez Boga, nie? Bo możesz sobie na więcej pozwolić, bo masz mniej ograniczeń. Słuchaj, weź dwoje dzieci. Jedno, które jest wychowane tak bardziej, że tak powiem, z ograniczeniami, musi rano wstawać, zęby myć, nie? Wieczorem musi iść spać. Na PlayStation możesz spędzać tylko pół dnia, a nie cały dzień, całą noc, nie? I masz drugie dziecko, które nie ma żadnych tych ograniczeń. Nie, to jest naturalne, że to, które ma ograniczenia, spogląda na to, które nie ma ograniczeń, chciałoby żyć tak, jak to, które nie ma ograniczeń, nie? Czyli grać ile chce, zębów nigdy w życiu, broń Boże, nie myć, nie? Ani nóg, ani uszu. No bo po co? To jest marnotrawstwo czasu, bo przecież jest tyle innych rzeczy, które można zrobić. On powiedział, że nie, my właśnie mamy naturalną skłonność do tego, żeby odchodzić od Pana Boga, schodzić na manowce, ze względu na to, że to jest łatwiejsze, prostsze, mniej nas kosztuje. To znaczy, mniej nas kosztuje w momencie, kiedy my odstępujemy od Pana Boga, ze względu na to, że rzeczywiście długofalowo to nas będzie dużo bardziej kosztować, nie? No ale wiesz, dlaczego jest tak dużo młodych ludzi, którzy zamiast wziąć się za robotę, to oni wolą, nie wiem, w nosie dłubać i grać na PlayStation? Bo to jest łatwiejsze, to jest prostsze, nie? A wydaje mi się, że w tamtych realiach kult obcych bogów, po pierwsze, to było łatwiejsze, prostsze, a po drugie, pewnie przekładał się też na szybciejsze zyski, nie? No weź, no dlaczego ludzie płaczą, że im sklepy PiS zamkną w niedzielę? No dlaczego?
No bo handel ucieka. Pieniądz.
Nie, bo chcą pójść po zakupy w niedzielę.
No bo lepiej pójść do Poznani niż do kościoła. Nie? I w Poznaniu spędzić niedzielę zamiast w kościele. Nie, żebyśmy musieli cały dzień w kościele.
Kościoły nawet.
Nie. Dobra, słuchajcie, chodźmy dalej, bo że tak powiem, jak za bardzo się rozejdziemy. Tak, zboczyliśmy. I mówi dalej. Czyli pierwszy jego argument jest taki, słuchajcie, centralizacja władzy, nie? Jest rozwiązaniem problemów. A potem mówi, pamiętajcie, że jestem z waszej kości i ciała. Czyli mówi, no, z Sychem pochodziła jego matka najwyraźniej, nie? I mówi, no słuchajcie, jestem wasz ziom. Dlaczego? To jest argument, który przemawia do ludzi, nie? No przecież więzy krwi. No przecież waszym bratem czy kuzynem będę zawsze, nie? Przecież jako brat czy kuzyn zadbam o was, zatroszczę się o was. Dlaczego kłamie w tym momencie? Dlaczego jego słowa są złe?
No bo się mijają z prawdą?
No, że będzie dbał i troszczył się? Nie, słuchajcie, to jest właśnie też przejaw tego, co w kontekście Księgi Sędziów nazywamy baalizmem, ale co jest niestety powszechne, nie? No bo co to jest koniec końców za argument? Lepszy głupi krewny niż mądry niekrewny? Jako król i władca? Dlaczego więzy, nie żebyśmy mieli pomniejszać znaczenie więzów krwi, no ale no, niekoniecznie ziomek musi być w stosunku do mnie bardziej lojalny, zgadza się? I to mówię, to nawet osobiste doświadczenie często nam pokazuje, że wcale tak nie jest, nie? Że przyjaciel, i to znów, nie? To jest mądrość, która nie przychodzi nam tak łatwo, nie? Że przyjaciel jest czasami lepszy od brata, zgadza się? Nie, Związek Radziecki był naszym bratem. I na czym polegał problem? Że brata się nie wybiera, nie? A poza tym, no w Biblii od samego początku widzimy, że no te więzy krwi to tak nie za bardzo cokolwiek nam gwarantują, koniec końców, ze względu na to, że Abel z Kainem też był związany więzami krwi. I co mu z tego przyszło?
Kamień na głowę.
No właśnie, nie? Może gdyby nie był bratem Kaina, to by do tej pory żył. A może by trochę dłużej pożył, niekoniecznie do tej pory. Też, to też, nie? Jest takie właśnie, więzy krwi. No nie, dlaczego? No fajnie jest mieć brata, siostrę, pod warunkiem, że no, my go traktujemy jako brata i siostra, a nie traktujemy jako zobowiązanie, które brata czy siostrę zobowiązuje do tego, żeby mnie zawsze popierać i wspierać, niezależnie od tego, czy jestem durny, czy nie. Nie?
No tak, ale to, o czym mówisz, to raczej to jest taka negatywna...
No bo to jest negatywne, jak najbardziej.
I ludzie utożsamiają sobie więzy krwi no raczej pozytywnie i wolą sobie tak to wyobrażać, tak? Że jeżeli jesteś mi bratem, no to no, no nawet to samo to słowo ma takie znaczenie, jak to mówić... No, waga tego słowa to wiąże się z takim osobistym jakimś stosunkiem do tej osoby, bardzo zażyłym, bardzo takim...
Wiąże się czy powinno się wiązać?
Powinna się, ale często się też wiąże, tak?
No tak, no często tak, ale...
Ale często sytuacje, nie. O których ty mówisz, że często nie,
nie ale...
to jest anomalia, tak?
Nie, ja bym powiedział, to jest norma. Niestety. Powinno być
dzisiaj
inaczej.
Jest norm, ale generalnie to nie.
Generalnie?
No jak? Mówi się od... bracia, tak?
Ale tak.
No, brać mi bądźcie.
No
tak?
Ja wiem.
Rodzice wychowują dwóch synów.
Ja się wychowałem...
To tłumaczą im, że macie być dla siebie najważniejsi na świecie.
A
tak?
Tłumaczy.
Ja się wychowałem...
Pytanie, czy wszyscy tak tłumaczą?
Nie, no to przede wszystkim zgadzam, że faktycznie to słowo ma pozytywną konotację.
Tak.
Ale jest... No
ja, tak
ale, no, ja wiem.
Jak jest pozytywnie, to ma pozytywne.
Powiedzcie to Ablowi. Słuchajcie, ja się w PRL-u wychowałem, zresztą ty też, nie?
No.
O tym braterstwie to się tak człowiek nasłuchał, że już uszami mu wchodziło. No, nie?
Ja wiem.
Ale o to mi chodzi. Ale
osobistym bratem mam różne doświadczenia.
Ale o to mi chodzi. I
ale mimo wszystko mam uczucia bardzo braterskie wobec niego.
Ale tak? zwrócił uwagę...
Jest pytanie, czy twój brat też ma takie uczucia?
Ja nie interesuję mnie, jakie on ma uczucia.
Zaraz.
Ale wiem,
zaraz go zapytamy. Zaraz go zapytamy. Ale słuchajcie, problem z Abimelechem jest taki. On posługuje się tym argumentem, no przecież jestem waszym bratem, nie, jestem waszym ziomkiem, więc dlatego mnie zróbcie królem. No, nie ma, tak jak nie ma nic złego, w sensie ostatecznym, w we władzy scentralizowanej, tak oczywiście nie ma nic złego w byciu bratem, siostrą i ziomkiem, nie? Mhm. Problem jest taki, jeśli te dwie zasady my tutaj traktujemy jako rozwiązanie wszystkich naszych problemów, nie? Scentralizowany rząd rozwiąże nam wszystkie problemy, bo będzie w stanie lepiej wszystko zaplanować, nie? Tutaj jestem waszym bratem, więc lepiej, żebym ja był waszym królem, a nie ktoś inny, nie? No ale dlaczego? A dlaczego? Może powinniśmy zapytać o kompetencje twoje. Bo bycie ziomkiem to nie jest wystarczająca kompetencja. Nie? Nie mówiąc o tym, że Pismo Święte, zwłaszcza Księga Przysłów, mówi o tym, że słuchajcie, mówi o wyższości przyjaźni nad braterstwem. Nie? Bardzo fajnie jest, jeśli brat bratu jest przyjacielem, ale brat bratu może być Kainem. To po jakie licho my takie braterstwo? Nie? Ja wiem, że słowo braterstwo powinno, nie? Właśnie oznaczać niemalże przyjaźń. Ale sam fakt, że ktoś jest mi bratem, w sensie biologicznym, no to powinno teoretycznie mnie do czegoś zobowiązywać, ale historia Kaina i Abla pokazuje, że no niekoniecznie. Zwłaszcza, że zwróćcie uwagę na to, że często właśnie pomiędzy rodzeństwem dochodzi do dużo większej rywalizacji niż pomiędzy dzieciakami, które mieszkają, dwie ulice dalej, nie?
Tak, ale nawet prawo traktuje rodzeństwo w sposób szczególny, rodzinę w sposób, bo to jest rodzina, tak?
Nie, no tak. Wiesz co, nikt nie chce podważyć znaczenia rodziny, brata, siostry i tak dalej, ale jeśli nie możemy powiedzieć, że lepszy, głupi, krewny jako król...
Nie, oczywiście, że nie.
Niż mądry nieznajomy. W pewnym sensie lepiej byłoby dla nas, któryś może, nie ma Andrzeja, on by nam może to lepiej wyjaśnił, nie? W którymś momencie na historii naszej najprzenajświętszej Rzeczpospolitej, żeby niekoniecznie ktoś z polską krwią zasiadał na tronie, na przykład Jan Kazimierz, ja wiem, że on tam tu mieszka szwedzki, nie? Pewnie to mu wszystko popsuło, ale... A może jednak Habsburg w tym momencie byłby dla nas lepszym królem? Ha? Nie? O to chodzi. Nie mówiąc o tym, że nasze... Dobra, idźmy dalej, bo słuchajcie, my w życiu nie skończymy tej księgi. Gdy bracia jego matki powtórzyli te słowa wszystkim możnym sychem, ich serca skłoniły się ku Abimelekowi i mówili, on jest naszym bratem, czyli dobrze gada. Dali mu nawet 70 sztuk srebra ze świątyni Baal-Berita, za które Abimelek najął 70 próżniaków i lekoduchów, którzy poszli za nim. To jest ciekawe, nie? Bo słuchajcie, to jest kombinator od samego początku, nie? Złotousty powinien się nazywać, bo potrafi gadkę ma niezłą, nie? Potrafi wszystko przekonać. Pytanie, czy on ich przekonał, czy oni raczej nie myśleli o tym, że oni będą w stanie Abimelekiem jednak zmanipulować, nie? Ale zwróćcie uwagę na to. Najwyraźniej mamy do czynienia z Abimelekiem, który jest postacią bezbożną. Mówi, że rząd scentralizowany rozwiąże ich wszystkie problemy, a więzy krwi są najważniejsze, nie? Czyli dodatek jeszcze nacjonalista. I kto finansuje jego kampanię wyborczą?
No, bałwochwalcy.
Świątynia, kościół, nie? Słuchajcie, to niestety często idzie jedno z drugim pod ramię, nie?
Tak jak teraz Lewaków finansuje Soros.
No, ale on chyba kapłanem jeszcze nie jest. A on sobie najął 70 próżniaków i lekoduchów, nie? Ciekawe jest, że dobra. Wtedy przybył do domu swego ojca do Ofry i za jednym zamachem wymordował 70 swoich braci, synów Jerubbaala. Słuchajcie, powinniśmy...
Bratem waszym jestem, ziomem.
Dokładnie, nie? Ci tutaj ziomkowie i dlatego mają go uczynić królom, a tamci byli braćmi, czyli czymś więcej nawet czynić ziomkami. I co?
Zarząd.
Słuchajcie, to naprawdę jest ciekawe, jak my mało się znamy na ludziach. Nie? Jak chętnie wierzymy w obietnice różnego typu. Tylko Jotam, najmłodszy syn Jerubbaala. Aha, jeszcze jedna rzecz, nie? 70 bratów, braci, a tutaj najął sobie za pieniądze ze świątyni Baal-Berita 70 próżniaków i lekkoduchów, nie? Którzy najwyraźniej pomogli mu wybić tych swoich 70 bratów, nie? Braci, czyli zastąpił jednych drugimi. Nie? Słuchajcie, to jest typowe. To jest typowe dla ludzi, którzy przychodzą, odwołują się do szczytnych haseł, które od samego początku powinny wzbudzać w nas co?
Czerwone lampki.
Czerwone lampki wzbudzać w nas, czy zapalać w naszych umysłach. Nie? Ze względu na to, że jeśli ktoś przychodzi do nas z takimi hasłami, powie, słuchajcie, centralizacja i nacjonalizm, to jest rozwiązanie naszych problemów, gdzie my doskonale wiemy, że no, rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana niż to. Nie? Nie mówiąc o tym, że wszyscy mamy coś za uszami, bo tylko Gedeon umarł, a myśmy już poszli sobie, zbudowali jakąś dziwaczną świątynkę, nie? I już żeśmy zapomnieli o tym, co Gedeon dla nas zrobił. Czyli my jesteśmy bandą niewdzięczników, którzy nie są lojalni w stosunku ani do Pana Boga, ani do ludzi, którym zasługuje, którym co? Którym zawdzięczamy naszą wolność na przykład, nie? A tu przychodzi właśnie taki magik i opowiada, o, tutaj centralizacja i nacjonalizm i dajcie pieniądze ze świątyni, to ja wam zrobię wszystko, nie? On zastępuje tak naprawdę tych swoich braci tymi 70 próżniakami i lekkoduchami, nie? Tyle warte są jego słowa, ale znów, nie do końca powinniśmy być zdziwieni, że on tak się zachował, bo od początku to powinno być dla nas oczywiste, nie? Jak ktoś przychodzi do nas z takimi hasłami, to słuchajcie, uciekajcie. Tylko Jotam, najmłodszy syn Jerubbaala, czyli Gedeona, pozostał przy życiu, ponieważ się ukrył. Potem wszyscy możni w Sychem i całe Betmillo zgromadzili się pod dębem, który koło steli w Sychem i obwołali Abimeleka królem. Tak naprawdę to jego królestwo, czy jego panowanie zostało założone, ufundowane na czym? Na ofierze z tych jego 70 braci, nie? Bo oni musieli zginąć, bo oni byli zagrożeniem.
Czyli Abimelek był po prostu draniem.
Był draniem, ja bym powiedział draniem, to jest za mało powiedziane. I teraz, pozostałe paręnaście minut spędzimy czytając bajkę Jotama, czyli tego brata jedynego, który uciekł. Gdy doniesiono o tym Jotamowi, czyli o tym, że ci mieszkańcy z Sychem i Betmillo obwołali Abimeleka królem, gdy doniesiono o tym Jotamowi, poszedł, stanął na szczycie góry Garizim i głośno do nich zawołał. Słuchajcie, słuchajcie mnie możni Sychem i oby Bóg zechciał was wysłuchać. Zeszło się raz drzewa, aby ustanowić nad sobą króla i powiedziały do drzewa oliwnego, bądź królem nad nami. Odpowiedziało im drzewo oliwne, czy mam zrezygnować z mojej oliwy, przez którą doznają czci bogowie i ludzie, aby pójść i kołysać się ponad drzewami. To jest ciekawe, nie? W jaki sposób to drzewo opisuje funkcję króla. No, będzie się po prostu bujać. Powiedziały więc drzewa do figowca, chodź ty i bądź królem nad nami. Odpowiedział figowiec, czy mam zrezygnować z mojej słodyczy i mego wspaniałego owocu, aby pójść i kołysać się ponad drzewami. Powiedział więc drzewa do krzewu winnego, ty chodź i bądź królem nad nami. Odpowiedział im krzew winny, czy mam zrezygnować z mego moszczu, który rozwesela bogów i ludzi, aby pójść i kołysać się ponad drzewami. Wreszcie powiedziały wszystkie drzewa do krzaka ciernistego, chodź ty i bądź królem nad nami. Odpowiedział drzewom krzak ciernisty, jeśli naprawdę chcecie ustanowić mnie królem nad wami, przyjdźcie i schrońcie się w moim cieniu, a jeśli nie, to niech wyjdzie ogień z krzaka ciernistego i pochłonie cedry libańskie. Kto jest tym krzakiem ciernistym z bajki? No najwyraźniej Abimelek, nie? Dlaczego jest krzakiem ciernistym?
Bo kuje wszystkich.
Bo kuje. No.
Nic dobrego nie rodzi żadnego.
I? No właśnie, nie? No właśnie. Zwróćcie uwagę na to, że wszystkie to pozostałe drzewa i krzewy, no mówię, no ale słuchajcie, nie? Moje owoce naprawdę są wiele warte. nie? Cieszą bogów i ludzi. Dlaczego miałbym przestać się tym zajmować? Po to, żeby zamieszkać w Pałacu Królewskim. Wytłumaczcie mi, nie? A tu przychodzi krzak ciernisty i mówi, i to jest ciekawe, co on mówi, mówi, schrońcie się w moim cieniu. Wyobrażajcie sobie, co by się stało z krzewem winnym, figowcem i drzewem oliwnym, jakby się schroniły w cieniu krzewu ciernistego.
Zaduszone zostały.
No dokładnie, nie? Nic z tego by niedobrego nie wyszło. Ani nie byłoby winogron, ani fig, ani oliwy. Niczego, nie? Czy to oznacza, że każdy król jest zły? No nie do końca, nie?
Że ten król jest zły?
Ze względu na to, że później było kilku królów w historii Izraela, którzy byli dobrymi królami, nie?
No, ale mówimy o Abimeleku teraz.
No, słuchajcie, tu chodzi, o co chodzi w tej bajce? No wiadomo, że chodzi o Abimeleka, nie? Ze względu na to, że ja tam zaraz dodaję, 16 werset. Teraz więc, czyście postąpili dobrze i uczciwie, obierając królem Abimeleka, czyście słusznie postąpili z Jerubaalem i z jego domem, czyście mu odpłacili za jego dobre czyny, ale zatrzymajmy się, nie, nad tym Abimelekiem. Drzewa koniecznie chciało mieć króla. Nie, a ponieważ nie mogły znaleźć wśród tych drzew i krzewów, które były dobre, więc stwierdziły, ach, weźmiemy jakiego pierwszego lepszego, który będzie chętny, nie? W takiej sytuacji pierwszy lepszy, który jest chętny, zwykle jest kim?
Łobuzem.
Łobuzem. Tak jak Abimelek, nie? Ze względu na to, że zobaczcie, krzew ciernisty, taki Abimelek, on nie ma żadnego pomysłu na życie, nie? Robić mu się nie chce. Nie? Nie chcę, żeby mu ręce tak wyglądały, o, jak mi. Uczyć mu się nie chce. Nic mu się nie chce. Królować dlatego mu się chce. Nie? Zwróćcie uwagę na to. Przyjrzyjcie się ludziom. Nie tylko młodym, bo to teraz nie tylko młodych dotyka i nie wszystkich młodych, dzięki Bogu. Nie? A zobaczcie, że zazwyczaj ci, którzy są największymi lwusami, mają bardzo często wielkie ambicje. Nie? Że no o, świat nie jest mnie godzin. O, nie, bo moje wszystkie obdarowania, talenty, pomysły, idee, tylko mnie wybierzcie na urząd, taki, siaki czy owaki, to pełnia królestwa już za chwilę nastanie, nie? W dniu mojej inauguracji już nic nawet nie będę musiał robić więcej. Nie? Bo ja tak bardzo chcę. Jak tak bardzo chcę. No dobrze. Ale w tym przypadku, czy oni naprawdę koniecznie musieli upierać się przy tym królu? No jak widzimy po mieszkańcach Sychem, zresztą o tym będziemy już dzisiaj nie zdążymy, za tydzień będziemy mówić, nie, za tydzień nie będziemy mówić, za tydzień mnie nie ma, za dwa tygodnie będziemy mówić. Nie, chyba, że za tydzień z Andrzejem o tym pomówicie. Bardzo szybko mieszkańcy Sychem, im się przestał Abimelek podobać. Bardzo szybko przestało im się podobać i tyle są warte sojusze oparte na ziomkostwie. Najwyraźniej. Najwyraźniej. Aha! Jeszcze jedna rzecz. Krzak ciernisty mówi, schowajcie tutaj się, nie? W cieniu moich konarów. Co to jeszcze znaczy? On jest tak naprawdę najmniejszy, najniższy z nich wszystkich. Nic nie robi, nic nie rodzi, tylko kuje i w ogóle jest do niczego tak naprawdę niepotrzebne, nie? Sam nie wyrośnie ponad te wszystkie inne drzewa, więc co on chce?
Wspina się po nich.
No, albo się wspina po nich, nie? Żeby nad nimi kurować, ale w tym przypadku to on wręcz mówi, że one mają się pod niego schować, nie? Innymi słowy, w jaki sposób on buduje poczucie swojej własnej wartości?
Poniżając.
Dokładnie, nie? Na tym polegają, tak się zachowują po prostu ludzie leniwi i nikczemni. Sam nic nie zrobi, bo nie potrafi. A nawet gdyby potrafił, to mu się nie chce. Więc jakiś jest najlepszy sposób, żeby się wykazać?
Zdeptać kogoś.
Poniżyć innych, nie? Bo wtedy, jak te inne drzewa przestaną cokolwiek produkować, Nie z własnej woli, co prawda. Chyba, że będą na tyle głupie, że uwierzą w obietnicę tego zapewnienia tego krzewu ciernistego, nie? No to one też przestaną cokolwiek produkować i też się nie będą za bardzo na nic nadawać, tylko żeby je ściąć, wysuszyć i do pieca wrzucić, nie? Ale krzew ciernisty też się do tego nadaje. Tak to niestety często bywa, nie? Że co? Ludzi, jak to byli ci określeni, ci tych 70, próżni i próżniacy i lekkoduchy, nie? Często tak mają. Abimelech najwyraźniej zasługiwał na taką kompanię. Tacy ludzie, jak patrzą na innych, którzy coś osiągnęli w życiu dzięki swojej pracy, to co się rodzi w ich serduszkach? Jakie uczucie?
Nienawiści.
Podziw?
Poczucie zagrożenia.
Nie, rodzi się podziw. Mówią, o, chciałbym się czegoś od ciebie nauczyć. Powiedz mi, jak mam zrobić to czy tamto. Tak?
Nie, no, czuję się zagrożony.
Nie? Tak zwany resentyment, nie? A dlaczego on ma, a ja nie mam? Bo jesteś leniwy. Lekkoduszny i próżny. Nie, bo ja jestem skrzywdzony przez życie, przez kosmos, galaktykę i wszystkie konstelacje, nie? Niebieskie.
Skąd my to znamy?
Potrzebuję, dajcie mi to, co macie. Podzielcie się ze mną, nie? W imię solidarności międzynarodowej, a zwłaszcza ziomkowej. Złe samopoczucie niestety często prowadzi do tego, że próbuje właśnie poniżyć innych. A jeśli nie potrafi się wywyższyć ponad nich przez poniżanie ich, to zaczyna ich podkopywać, nie? Podszczypywać. A nawet jak nie jest w stanie... Słuchajcie, często w przypadku takich ludzi nawet im nie chodzi o to, żeby zdobyć to, co inni mają, nie? Bo słuchajcie, to też by wymagało jakiegoś wysiłku, nie? Zaplanować jakiś porządny skok na kasę. Nie jest tak prosto, nie? Oglądaliście wszyscy Wabank. Lekoduch, próżniak nigdy czegoś takiego nie zrobi, nie? Więc co on może? Jedyna rzecz, jaką on jest w stanie zrobić, to co?
Tamtego do swojego poziomu zbliżyć.
Ale w jaki sposób to zrobi?
Podstępem.
No ale jak? No podpalić, nie? I spalić mu chałupę. Jest najprościej. Ewentualnie, nie? To bardziej dzisiaj to jest często nawet przydatne. Albo zacząć rozprzestrzeniać jakieś wszelkiego rodzaju oszczerstwa, plotki i tak dalej, nie? Żeby zniszczyć reputację. Bo często zniszczona reputacja może człowieka więcej kosztować niż zniszczony majątek, nie? I na tym tak naprawdę resentyment polega, nie? Nawet nie chodzi o to, że ja patrzę, podziwiam i chcę dorównać, albo przynajmniej do połowy doskoczyć, nie? Tej wysokości, do której ten ktoś inny doskoczył. Nie. Ze względu na to, że o wiele prostsze, łatwiejsze i mniej pracochłonne jest zniszczyć tę drugą osobę. Albo przez oszczerstwo, albo przez dosłownie zniszczyć, pozbawić go majątku, nie? Rzucić koktajlem Mołotowa i tyle przez płot. I sprawa załatwiona. Albo przynajmniej wziąć gwóźdź mu samochód naznaczyć. No tak jest. Mnie kiedyś też to spotkało. Nie, żebym, że tak powiem, może z innych powodów, nie ze względu na moje zasługi, ale złą naklejkę przykleję na samochód, nie? I rano wychodzę z domu i mam 4 kapcie. To jest najprostsze, nie? Ej, słuchajcie, to nie tylko jest najprostsze, ale to też przynosi natychmiastową satysfakcję człowiekowi, nie? Ale to natychmiastowa satysfakcja, gratyfikacja, gwarantowana, nie?
Może sprawdzimy, jak przychodzimy do domu.
Sprawdźcie.
Tak, z tym sąsiadem samochodem.
Sprawdźcie. Słuchajcie, powinniśmy... Nie, no słuchajcie, to trzeba wybrać odpowiednio taką osobę, nie? Najlepiej taką, która zaszła wam... Za co?
Za
coś wam zaszła. Jest tylko jeden problem z tak uzyskaną satysfakcją. Bo najlepiej by było, jakbyś ta osoba się domyśliła, kto jej to zrobił, nie?
A
Ale nie miała dowodów. O, Tomek, ty dobrze kombinujesz, Tomek. Ciebie ustanowimy królem nad nami niedługo. Co prawda nie jesteś krewnym, ale zmodyfikujemy jakoś teorię władzy na nasze potrzeby. Przecież mój ojciec walczył za was, narażając swoje życie i ocalił was z ręki Madianitów. To jest po raz kolejny to, nie? Że ludzie niewdzięczni nie zasługują na zaufanie. Nie? I od takich też lepiej się trzymać z daleka. Wy jednak powstaliście dzisiaj przeciwko domowi mojego ojca i wymordowaliście 70 jego synów za jednym zamachem. I Abimeleka, syna jego niewolnicy, ustanowiliście królem nad możnym Isychem, ponieważ on jest waszym bratem. Jeśli więc dziś szczerze i uczciwie postąpiliście z Jerubbaalem i jego rodem, to cieszcie się z Abimeleka, niech on również z was się cieszy. Lecz jeśli nie, to niech wyjdzie ogień z Abimeleka i pochłonie możnych Sychem oraz Betmilo. Niech wyjdzie ogień z możnych Sychem i Betmilo i niech pochłonie Abimeleka. Potem Jotam zbiegł, uciekł i dotarł do Be'er i tam zamieszkał z obawy przed Abimelekiem, swoim bratem. A co działo się dalej, to być może za tydzień posłuchamy.